Chciałbym zacząć zaproponować Wam uporządkowanie pewnych zjawisk i pojęć, o których już dzisiaj mówiliśmy, wspominaliśmy raz, dwa, może trzy razy o niektórych, żeby troszeczkę rzeczy uporządkować, bo to jest kluczem do zrozumienia porządku tych rzeczy, które się wydarzą. Pierwsze pojęcie, o którym wiemy, to jest greckie słowo parousia, czyli obecność, przyjście. Jeżeli Nowy Testament mówi o parousia, mówi o przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię po raz drugi. Kilka przykładów użycia tego słowa. Mateusz 24:3, a gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia, czyli parousia i końca świata. Jeżeli Biblia mówi koniec świata, tak nawiasem, tutaj chodzi o koniec obecnego wieku. Tak jak wspominałem, Żydzi dzielili wiek na Olam Haze i Olam Haba. Mateusza 24, 27. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem, czyli parousia, Syna Człowieczego. 24, 37. Mateusz. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście, parousia, Syna Człowieczego. 24, 39. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego, parousia. Z tych wersetów wynika, że parousia będzie czymś widocznym jak błyskawica na niebie. Paweł to podkreślał dzisiaj wielokrotnie, że nie będzie żadnej wątpliwości, że Jezus przyszedł. Wszyscy Go zobaczą. Apostoł Jan mówi, ujrzy Go kto?
Wszelkie.
Będzie początkiem, parousia będzie początkiem sądu Bożego nad mieszkańcami ziemi. I ta parousia zaskoczy ludzi niewierzących. Zupełnie ich zaskoczy. Nie będą na to przygotowani. Jest to porównanie do świata z czasów Noego. Pomimo tego, że Noe, jak opowiada Piotr, głosił im, co się stanie przez jakieś 100 lat, że nastąpi potop, ludzie nie uwierzyli. Byli zupełnie na to nieprzygotowani, kiedy to się stało. I mimo tego, że wielu ludzi wierzących, niewierzących, przepraszam, będzie miało świadomość, że w Kościele się o tym mówi, może nawet usłyszeli o tym, jak przyjdzie Jezus, będą zupełnie na to nieprzygotowani. To zastanie ich zupełnie nieprzygotowanych. I teraz uwaga. To jest drugie przyjście Jezusa. Parousia. Co się wydarzy w czasie przyjścia Jezusa, czyli w czasie parousia? Paweł mówi Koryntianom o zmartwychwstaniu, które nastąpi dokładnie w tym samym czasie. Nie wcześniej, nie później, tylko w tym samym czasie. 1 Koryntian 15, 22-23. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. A każdy w swoim porządku. Jako pierwszy kto? Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego parousia. W czasie Jego parousia, przyjścia, wtedy nastąpi co? Zmartwychwstanie. Po grecku anastasis. Parousia, anastasis. Te dwie rzeczy dzieją się razem. Nie oddzielnie, tylko razem. Paweł opowiada namiestnikowi Feliksowi o nadziei zmartwychwstania, którą wierzą chrześcijanie w ten sposób. Dzieje apostolskie 24:15. Mówi, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Biblia mówi o dwóch zmartwychwstaniach. Nie trzech, nie czterech, nie pięciu, nie sześciu, tylko dwóch. Jedno dla sprawiedliwych, drugie dla niesprawiedliwych. Teraz zobaczcie, Jezus naucza tego samego. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 13-14 werset. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Anastasis. Objawienie Jana, 20 rozdział, werset 5. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Pierwsze zmartwychwstanie dzieje się w momencie, kiedy jest parusja. Anastasis, parusja dzieją się razem. I dalej mówi Jan w objawieniu: błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Bo jest to zmartwychwstanie dla ludzi sprawiedliwych. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kim? Kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Po grecku prote anastasis, pierwsze zmartwychwstanie. Kto bierze udział w pierwszym zmartwychwstaniu? Błogosławieni i święci, którzy będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. A kto to są ci błogosławieni i święci? Kto to są ci kapłani Boga i Chrystusa? Ten sam autor w tej samej księdze objawienia na początku, w pierwszym rozdziale, w wersecie 6 i 7 tłumaczy. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Święci i kapłani, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, to wierzący w Jezusa Chrystusa. To wierzący w zborach w Efezie, Smyrnie, Pergamie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii, Laodycei oraz wszyscy inni wierzący w Jezusa Chrystusa. Ci właśnie wierzący dostępują łaski pierwszego zmartwychwstania. Biblia naucza, że prote anastasis, czyli pierwsze zmartwychwstanie, wydarzy się razem z parusją, czyli z drugim przyjściem Jezusa. To się dzieje w tym samym czasie. 1 Koryntian 15, 22-23, jeszcze raz. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi, czy święci, i którzy będą kapłanami Boga, w czasie Jego przyjścia, w czasie parusja. W tym czasie. Pierwsze zmartwychwstanie nie wydarzy się ani przed przyjściem Jezusa, ani po przyjściu Jezusa, tylko w czasie Jego przyjścia, w czasie parusja. To przyjście tak opisuje Jezus. Jeszcze raz czytamy, tylko teraz z Ewangelii Marka, te same rzeczy. 13 rozdział, 24, 5 i 6 werset. Ale w owe dni, które nastąpią po tej udręce. Słowo udręka flipsis po grecku, czyli ucisk. Czyli po ucisku zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba. I moce niebieskie będą poruszone. A wtedy, ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I tutaj mamy parusja. Parusja dzieje się po ucisku, po tak zwanym wielkim ucisku. Jest parusja, przyjście Jezusa. Jezus się objawi w jaki sposób? Słońce i księżyc się zaćmią, będą kataklizmy na niebie, a potem ludzie ujrzą Jezusa przychodzącego na obłokach, czyli wszelkie oko go ujrzy. To jest parusja. Po objawieniu się Jezusa następuje zmartwychwstanie i jeszcze jedna rzecz się dzieje, zaraz od razu razem. Ta rzecz nazywa się pochwycenie. W Marka 13, 27 o tym Jezus mówi tak. I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich, i teraz uważajcie skąd. Z 4 stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. Greckie episunago, zebrać razem, zgromadzić. Zebrać razem, zgromadzić. Zgromadzi wybranych swoich od krańcu ziemi Czyli mowa tutaj jest o porwaniu wszystkich wierzących w Jezusa, którzy będą na całej ziemi i zostaną pochwyceni i w jednej chwili, w okamgnieniu przemienieni i otrzymają nowe ciała. Czy zbiórka świętych, którzy są na ziemi. To jest zbiórka. Święci na ziemi zostają zebrani razem. Po kraniec nieba. I tutaj jest mowa o zmartwychwstaniu. Jest to zbiórka świętych, którzy są w tym czasie, ich dusze są gdzie? W niebie. Święci, którzy są w niebie, ich dusze są tam. Będzie zbiórka ich też i te dusze połączą się z ciałem, które oni otrzymają poprzez zmartwychwstanie, nowe ciało i zarówno oni, jak i ci, którzy wezmą udział w tak zwanym pochwyceniu, otrzymają nowe ciała razem. Czyli nastąpi zbiórka świętych, którzy są na ziemi i zbiórka świętych, którzy są w niebie. Razem wszyscy będą zebrani. Czasownik episunago znaczy zebrać razem, zgromadzić. I ten czasownik mówi o tych właśnie wydarzeniach. Czyli jest to porwanie kościoła, czyli harpazo greckie i zmartwychwstanie, czyli anastasis. W tym wersecie mamy mowę o jednym i o drugim. Zgromadzi wybranych swoich czterech stron świata od krańca ziemi, to jest porwanie kościoła, aż po kraniec nieba, to jest zmartwychwstanie, anastasis. Paweł w liście do Tesaloniczan, jeszcze raz czytamy ten fragment, który czytaliśmy już wiele razy. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana. A przyjście Pana po grecku to... Przypomnijcie. Paruzja. Aha. Aż do przyjścia Pana. Nie, uwaga, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, czyli umarli. Kto pierwszy? Oni czy my? Oni. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej, stąpi z nieba. To jest początek. Wtedy, jak stąpi z nieba. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czyli nastąpi anastasis, zmartwychwstanie. Potem, najpierw oni, potem my. My, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Pozostaniemy przy życiu jak długo? Aż do przyjścia Pana, czyli do parusja. Dopiero wtedy nastąpi porwanie, kiedy będzie parusja, czyli nastąpi przyjście Pana. Powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, czyli zbiórka świętych, których dusze są w niebie, czyli pierwsze zmartwychwstanie, anastasis. Potem my będziemy pochwyceni i przemienieni, czyli harpazo, czyli zbiórka świętych, którzy są na ziemi. Podsumujmy. W czasie, kiedy będzie parusja, przyjście Jezusa, nastąpi pierwsze zmartwychwstanie, czyli zmartwychwstanie jakich ludzi? Sprawiedliwych. Oraz pochwycenie Kościoła w tym samym czasie. Z tym, że tak, pochwycenie Kościoła nie może się wydarzyć przed zmartwychwstaniem, ponieważ, Paweł mówi, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Czyli widoczna parusja Jezusa ze znakami potem daje nam zmartwychwstanie od razu i pochwycenie. To jest wszystko razem. Zmartwychwstanie plus pochwycenie równa się zgromadzenie albo zebranie razem. 2 Tesaloniczan 2:1. Ale prosimy was, bracia, z powodu przyjścia parusja. Z powodu przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz naszego zgromadzenia się episunagogę. Koło Niego. Parusja i episunagogę, czyli przyjście Jezusa plus nasze zgromadzenie się, zebranie, dzieje się razem. Jeszcze raz podkreślam, to się dzieje razem. Parusja, episunagogę, to się dzieje razem. A episunagogę to jest co? Anastasis, czyli zmartwychwstanie, plus harpazo, czyli pochwycenie. Grecki rzeczownik episunagogę, gromadzenie się, zebranie się. Paruzja i episunagogę dzieją się razem. W czasie paruzja jest episunagogę, czyli zmartwychwstanie plus pochwycenie. Te trzy rzeczy, paruzja, anastasis i harpazo, dzieją się jednakże w pewnej kolejności, o której przypomnę jeszcze raz. Najpierw jest parusja, czyli Jezus się objawia. Jak się objawia? Słońce i księżyc się zaćmią, będą kataklizmy na niebie, a potem ludzie ujrzą Jezusa przychodzącego na obłokach i wszelkie oko go ujrzy i jest to drugie przyjście Jezusa, parusja. Zaraz potem anastasis, następuje zmartwychwstanie sprawiedliwych, jest to tak zwane pierwsze zmartwychwstanie, i zaraz potem harpazo, następuje pochwycenie Kościoła zaraz po zmartwychwstaniu. Biblia nie mówi, że najpierw jest pochwycenie, a potem zmartwychwstanie. Nie mówi, że najpierw jest pochwycenie, a potem jest zmartwychwstanie i przyjście Jezusa. Biblia wyraźnie mówi, że najpierw jest drugie przyjście Jezusa, potem zmartwychwstanie, a potem pochwycenie. Teraz, kiedy zaczyna się tak zwany ucisk? Greckie flipsis jest to udręka w sytuacji bez wyjścia. Tak możemy to przełożyć sobie na nasz język. Udręka w sytuacji bez wyjścia, ucisk. To słowo tyle znaczy. Ucisk wobec wierzących w Jezusa jest zjawiskiem trwającym od... Od kiedy? Od dawien dawna, tak? Od początku trwania Kościoła. Ucisk, czyli flipsis, trwa od samego początku. Dzieje apostolskie 14:22. Posłuchajcie. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. 1 Tesaloniczan 3:3-4. Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Kościół od początku, od samego początku przechodzi przez wiele ucisków i takie jest przeznaczenie Kościoła. Przejawem tego ucisku wobec Kościoła jest prześladowanie ze strony świata oczywiście, bo to świat uciska Kościół. To wrogowie Jezusa uciskają Kościół. Jednakże Jezus mówi, że będzie pewien okres czasu zwany flipsis megale. Flipsis megale, czyli wielki ucisk. Czyli w dzisiejszym języku młodych ludzi byłby to mega ucisk. To określenie pochodzi z księgi Daniela. 12:1, przypomnę, bo już dzisiaj raz cytowaliśmy. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody aż do owego czasu. Takie objawienie otrzymał Daniel, że będzie taki moment, że nastanie taki olbrzymi ucisk. Takiego nigdy dotąd nie było. Mateusz 24:15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział jaki prorok? Daniel. Kto czyta, niech uważa. Jezus mówi o tym samym. Ohyda na miejscu świętym to inaczej obrzydliwość na miejscu świętym, w świątyni. Przykład historyczny takiej obrzydliwości to znany wszystkim Antioch Epifanes, władca grecki, który zbezcześcił świątynię w Jerozolimie w roku 168 przed naszą erą i do świątyni tam wstawił posąg Zeusa, zresztą z podobizną swojej głowy, tak żeby to wyglądało, że on jest Zeusem. Plus ofiarowano zwierzę nieczyste na ołtarzu, czyli świnię. I jednocześnie dla Żydów był to wielki czas ucisku. Nie mogli przestrzegać przykazań, zabroniono im przestrzegać sabatu, zabroniono obrzyzywać i tak dalej. I w ten sposób Antioch Epifanes staje się typem antychrysty. Jezus mówi, że ohyda spustoszenia ponownie nastąpi. Bo Jezus mówi o tym 150 lat później. Mateusza 24:15 i dalej. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, to czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk. Wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. Jezus mówi to samo, o czym mówił wcześniej Daniel. I mówi, że to się stanie w momencie, kiedy będzie ohyda spustoszenia postawiona. Kiedy objawi się syn zatracenia, którego Biblia nazywa Antychrystem. Wielki ucisk ma związek właśnie z przyszłym panowaniem tego człowieka i będzie to prześladowanie skierowane przeciwko Żydom oraz poganom wierzącym w Jezusa Chrystusa. W objawieniu świętego Jana prześladowanie wobec Żydów jest przedstawione symbolicznie. Jest tam smok prześladujący niewiastę, która porodziła chłopczyka. Rozdział 11-12 objawienia. Smok to szatan, niewiasta to Izrael, a chłopczyk to Jezus. Znacie. Jeden werset, objawienie 12-17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o kim? O Jezusie. A kto trwa przy świadectwie o Jezusie? Przede wszystkim poganie, wierzący w Jezusa, bo ich jest najwięcej, ale też Żydzi, którzy wierzą w Jezusa. Czyli ciało Chrystusowe. Ciało Chrystusowe, Kościół, który składa się z Żydów i z pogan, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Z jednej strony będzie prześladowany naród żydowski, jako Izrael, a z drugiej strony będą prześladowani ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Nieważne, czy Żydzi, czy Grecy. Daniel 7:25. Jezus mówi o tym samym. Daniel mówi tak. I będzie o tym Antychryście. Będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. I będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Antychryst będzie bluźnił przeciwko Bogu, będzie uciskać świętych, będzie chciał zmienić zakon mojżeszowy i święci będą wydani w jego moc przez okres czasu, dwóch czasów i pół czasu, czyli jak porównamy to z innymi opisami z Daniela i z objawienia, wychodzi nam 3,5 roku. Czas 3,5 roku. Czyli wielki ucisk, flipsis megale, Biblia mówi, że będzie trwać około 3,5 roku. Od czasu postawienia na miejscu świętym ohydy spustoszenia. Teraz zobaczmy, co dzieje się po ucisku. Jezus naucza w ten sposób. Jeszcze raz wracamy do Mateusza, 24 rozdział, od 29 wersetu. A zaraz po udręce, po grecku flipsis, czyli ucisk. Jezus mówił, że będzie wielki ucisk. Flipsis megale. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Czyli mamy tutaj opis parusja, która wydarzy się po wielkim ucisku. Zaraz po okresie flipsis, ci wierzący, którzy ucisk przeżyli, przetrwali. Wielu straciło już pewnie nadzieję na ratunek. Widzą Jezusa przychodzącego w chwale, czyli parusja. Oraz episynagogę, czyli zmartwychwstanie plus pochwycenie. Posłuchajmy jeszcze raz słów z Tesaloniczan. 1 Tesaloniczan 4,15. Posłuchajcie. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu. Czujecie to? My, którzy pozostaniemy przy życiu. Aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 17 werset. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Znowu raz to samo słowo Jezusa. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Pozostaniemy przy życiu. po grecku perileion, perileiopa, przepraszam, nie mogę przeczytać, perileiopam, poma, mam, przepraszam, nie przeczytam tego słówka, mam tutaj zabrudzony tekst. W każdym razie to słowo znaczy przetrwać, przeżyć. Przetrwać, przeżyć. I to słowo, zobaczcie, nabiera pełnego znaczenia, jeżeli wiemy, że Kościół przechodzi przez wielki ucisk. Nie wszyscy przeżyją. Nie wszyscy przetrwają. Tylko niektórzy. Wielu wierzących zostanie zabitych. Ale będą ci, którzy ten trudny okres przeżyją. Przeżyją. Metodą na przeżycie będzie ucieczka. Metodą na przeżycie będzie ucieczka. Jezus radził swoim uczniom jeszcze wcześniej, a gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Po grecku feugo, uciekać. Mateusz 24,16. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Feugo, niech uciekają w góry. W tym samym kontekście tych samych wydarzeń Jezus mówi do swoich uczniów, Łukasza 21,36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Ujść, po grecku, ekfeugo, uciekać, uciec. Metodą na przetrwanie jest ucieczka. W tym czasie ludzie będą uciekać. Bo prześladowanie zacznie się od tej ziemi, którą dzisiaj nazywamy Palestyną, i pójdzie na cały świat. Czy Jezus mówi, że jeżeli jesteś tam w Judei, a to jest bardzo blisko Jerozolimy, bo stamtąd się zacznie, to nawet nie wchodź do domu po swoje ubrania, jak jesteś na dachu, tylko uciekaj, nogi. Im szybciej, tym lepiej. To się zacznie od Żydów i pójdzie na cały świat. I zacznie się wtedy tak zwany wielki ucisk. I teraz tak, czuwanie i modlitwa jest potrzebne do tego, aby prowadził nas kto? Duch Święty. Bez modlitwy, bez czuwania, bez wiary nie damy rady. Jeżeli będziemy trwać w modlitwie, jest szansa na ucieczkę przed tym wszystkim, co nastanie. Problem w tym, że w czasie wielkiego ucisku wielu wierzącym ręce opadną. To na pewno opadną. I nie będą mieli już ani siły, ani wiary, żeby w ogóle się modlić. Właśnie dlatego Jezus opowiada tutaj historię o wdowie i o niesprawiedliwym sędzi, abyśmy nie przestawali się modlić pomimo największych trudności. Bo wielu wierzących w obliczu prześladowań straci wiarę w modlitwę, wiarę w Jezusa. Dlatego Jezus kończy tę przypowieść takimi słowami. Łukasza 18,8. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. To jest końcówka samej przypowieści o wdowie. Ale potem mówi tak. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy jeszcze będą ludzie, którzy przechodzą te trudne, strasznie trudne chwile, którzy będą wierzyć w Niego i wołać do Niego i modlić się do Niego? Czy wezmą swoje życie i swoje sprawy w swoje ręce, jak to ludzie robią w chwili kryzysu? Na zasadzie, ja już Bogu nie ufam, biorę moje życie w swoje ręce i robię sam, co uważam za właściwe. To będą tak trudne czasy, że Jezus zadaje pytanie, czy jeszcze ktokolwiek będzie się modlił? Czy znajdzie Syn Człowieczy wiarę na ziemi, kiedy będzie paruzja, kiedy przyjdzie? Aby być wśród tych, którzy pozostaną przy życiu, czy którzy przetrwają aż do przyjścia Pana, trzeba będzie uciekać. Aby wiedzieć, gdzie uciekać, trzeba będzie się modlić. I chodzić w wierze i być prowadzonym przez Ducha Świętego. Jak na pewno czytaliście książki czy świadectwa, słyszeliście o kościołach, które są dzisiaj na świecie prześladowane, na przykład w Chinach, to słyszeliście, co tam się dzieje. Jak Duch Święty prowadzi ich w cudowny sposób i unikają różnego rodzaju prześladowań. I uciekają z jednego miejsca w drugie. I znowu tak będzie, ale na całym świecie, już nie tylko w Chinach. Paweł mówił do Tesaloniczan, byli to ludzie, że ludzie, którzy żyją w grzechu i w ciemności, będą zaskoczeni przez przyjście Pana Jezusa. Tak jak brat Paweł dzisiaj przed chwilką mówił, że dla nich będzie to objawienie gniewu Bożego. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Ludzie ci nie uciekną przed sądem Bożym. Nie umkną. Zobaczą otwarte niebo i Jezusa przychodzącego w chwale i przerażą się. I o nich mówi Jan w objawieniu. 6:16-17. I mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? Dla ludzi, którzy są wrogami Jezusa, dzień Jego przyjścia, czyli parusja, będzie dniem sądu i gniewu. Natomiast dla ludzi wierzących ten dzień będzie dniem wybawienia. Ten dzień będzie dniem wybawienia. Naprawdę to będzie dzień wybawienia. Będą potrzebowali tego wybawienia, jeżeli jeszcze będą na ziemi i przeżyją te trudne czasy. Łukasz 21:28. Pan mówi: a gdy się to zacznie dziać, te wszystkie znaki, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje. Wyprostujcie się. Czujecie to? Ludzie przeżywający wielki ucisk właśnie. Wyprostujcie się wtedy. Podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Apostoł Paweł, tłumacząc, co to jest odkupienie, mówi w Rzymian 8:23: a nie tylko ono, czyli stworzenie, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Odkupienie ciała nastąpi przy zmartwychwstaniu lub pochwyceniu. Otrzymamy wtedy nowe ciała, takie jakie miał Jezus przy swoim zmartwychwstaniu. Jeżeli zaś chodzi o ludzi niewierzących, żyjących w grzechu, dla nich dzień Pana będzie jak złodziej w nocy. Jednakże to nie dotyczy ludzi wierzących, którzy czuwają i żyją pobożnie. Jeszcze raz przeczytam te same słowa, które brat nas czytał wcześniej. 1 Tesaloniczan 5:2-3. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłoda, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Ten dzień jak złodziej w nocy przyjdzie na nas? Na nas? Nie. Ten dzień jak złodziej w nocy przyjdzie na nich. I to oni nie umkną. Nie na nas, tylko na nich. Kto to są oni? Są to ludzie ciemności, którzy należą do ciemności. 5:4-5. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. I 8:9. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. My należymy do dnia, do światłości, bądźmy trzeźwi, po grecku nefo. Tu nie chodzi tylko o upijanie się alkoholem, ale o trzeźwy sposób myślenia. Mamy chodzić w wierze pomimo ucisku i modlić się, żeby Syn Człowieczy zastał wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie. Nadzieja zbawienia. Mowa o przyłbicy czego? Nadziei zbawienia. Ci ludzie przechodzący przez ten ucisk będą potrzebowali przyłbicy nadziei zbawienia. Wierzyć, że Jezus przyjdzie po raz drugi, że będzie paruzja i że nas wybawi z naszego utrapienia. Wiemy, że paruzja Chrystusa to dla nas wybawienie, odkupienie naszego ciała, bo Bóg nas przeznaczył nie na gniew. Gniew jest dla ludzi ciemności. Dla nich przyjdzie Jezus i to będzie objawienie gniewu Bożego. Dla nas przyjście Jezusa jest zbawieniem. Taka jest różnica. Co znaczy jeszcze raz, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy? Ten zwrot jest często błędnie rozumiany jako opis sposobu przyjścia Jezusa, że przyjście po cichu, tak żeby nikt nie zauważy, tak jak złodziej, w nocy złodzieja nie widać. Dzień Pański przychodzący jak złodziej w nocy jest to zwrot ilustrujący fakt, że ludzie będą zaskoczeni przyjściem Jezusa, tak jakby przyszedł złodziej w nocy, chociaż będzie to przyjście widoczne dla wszystkich, któremu będą towarzyszyć widoczne znaki. Posłuchajcie, dowód teraz. Osoba, która bardzo dobrze o tym wiedziała, apostoł Piotr, mówi tak. 2 Piotra 3,10. A dzień pański nadejdzie jak? Złodziej. Nikt nie będzie wiedział. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Jezus, który przyjdzie w dniu pańskim jak złodziej, czy przyjdzie po cichu w sposób niedostrzegalny, niebiosa z trzaskiem przeminą. To jest opisane w objawieniu Jana w 6 rozdziale, 14 wersecie. I niebo znikło jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. W apokaliptycznej myśli żydowskiej ziemię od nieba oddziela niewidzialna zasłona. Niebo, ziemia są oddzielone niewidzialną zasłoną. Z ziemi, jak patrzymy, nie widzimy Boga, nie widzimy świata duchowego, bo jesteśmy oddzieleni tą zasłoną. Prorok Izajasz kiedyś zawołał do Boga, pragnąc, aby Bóg objawił swoją potęgę swoim wrogom. W ten sposób. Izajasza 64, rozdział 1, 2. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom, tak, że narody będą drżeć przed tobą. Izajasz modli się o otwarcie tej zasłony, aby wrogowie Boga na własne oczy zobaczyli go w jego majestacie i żeby się go przelękli. I to jest właśnie to, co wydarzy się w dniu pańskim, kiedy ten dzień nadejdzie jak złodziej. Co jeszcze wydarzy się w dniu pańskim? Co jest wyraźnie określone w słowach Piotra? Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Po pochwyceniu Kościoła i po zmartwychwstaniu Bóg wylewa na ziemię swój wielki gniew. Teraz tak. Są tacy ludzie, którzy pochodzą z Dallas Theological Seminary, które powstało na początku XX wieku, żeby propagować dyspensacjonalizm. I tylko po to powstało przede wszystkim. Którzy no, mają dużo pieniędzy i olbrzymie wpływy polityczne i wszelakie. Którzy rozpuścili taką ideę. Słyszeliście taki argument, że Bóg albo Jezus Chrystus nie pobije swojej oblubienicy po to, żeby się z nią potem poślubić. Słyszeliście taki argument? Tak czy nie? Nie? Nie. Ojejku, ja myślałem, że wszyscy to słyszeli. Bóg pozwolił szatanowi działać w życiu Hioba. Pozwolił? I jak Hiob przeżywał to, co przeżywał, co to było? Gniew Boży? Czy to był gniew Boży na Hioba? Nie. Podobnie po zerwaniu pieczęci w Księdze Objawienia Bóg pozwala szatanowi działać na ziemi. Działanie szatana jest zawsze ograniczone wolą Bożą. Pamiętamy, że Bóg obiecuje, że większe pokuszenie na nas nie przyjdzie niż te, które możemy znieść. I zawsze szatan prosił, tak, żeby was przesiać jak pszenicę. Czyli szatan musi zawsze otrzymać zgodę. Pieczęcie zerwane ma zgodę. Czy to jest gniew Boży? Nie. Posłuchajmy słów Jezusa kierowanych do zboru w Smyrnie jeszcze raz. Objawienie 2:10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce, czyli w ucisku przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Czy zbór w Smyrnie to nie jest oblubienica? Jest. Czy to Jezus ich pobił? Co się stało z apostołami? Tak? Cisza. Chwila ciszy. Za wyjątkiem Jana, prawdopodobnie wszyscy zginęli jako męczennicy. A czy to nie była oblubienica? Była. Czy to Jezus ich pobił? W czasach pierwszego kościoła tysiące ludzi wierzących w Jezusa zostało zabitych. Czy to nie była oblubienica? Była. Czy to Jezus ich pobił? A więc argument, że Jezus nie pobije swojej oblubienicy, zanim ją poślubi, bo tak ludzie argumentują, tak mówią, że nie pobije swojej oblubienicy, zanim ją poślubi, jest argumentem człowieka myślącego cieleśnie. Zgadza się? Mówiąc wprost, jest głupim argumentem, a nawet, powiedziałbym, argumentem wyjątkowo bezczelnym w stosunku do Boga i Chrystusa. Dlaczego bezczelnym? Bo oskarża się Chrystusa o coś, czego on nie zrobił. To przeciwnik, szatan pobił uczniów Jezusa, a nie Jezus. Przypisywanie Chrystusowi tego, co zrobił szatan, jest szczytem bezczelności. Kiedy naprawdę zaczyna się gniew Pana? Izajasza 13, rozdział 6, werset do 10. Czyli tak zwany Dzień Pana. Biadajcie, bo bliski jest Dzień Pana, który przychodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Bliski jest Dzień Pana. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni. Ogarniają ich kurcze i bóle. Wiją się z bólu jak rodząca. Jeden na drugiego spoglądają osłupiały. Ich oblicza są rozpłomienione. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła. Słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. Izajasz zapowiada nadejście dnia Pana, który przychodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Czytamy o truchlejących sercach, o ludziach przerażonych. Nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i gniewu. Ale mówi potem o znakach na niebie. Gwiazdy nie dadzą swojego światła, słońce i księżyc się zaćmi. Skąd my to znamy? Tak? Skąd my to znamy? Nieprawdaż? Czyż nie jest to dzień drugiego przyjścia Jezusa? Kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi, po wielkim ucisku, dopiero wtedy zaczyna się dzień gniewu Pana. Dopiero wtedy Bóg wylewa swój gniew na ten świat. Nie wcześniej. Ten gniew będzie wymierzony przeciwko wrogom Chrystusa. Potem wszyscy wrogowie będą gdzie? Gdzie będą jego wrogowie? Będą? Pod nóżkiem? Stóp jego. Pamiętamy, że on będzie po prawicy Ojca tak długo, aż wszyscy jego wrogowie będą położeni pod nóżkiem stóp jego. Czyli wszyscy ludzie, którzy nie wierzą w Niego? Przeciwnik szatan? I jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. I jak tych wszystkich wrogów Jezus pokona, wtedy jest parusja. Powiedzcie, czy troszeczkę się rzeczywistość ułożyła? Troszeczkę rzeczywistość się ułożyła, jeżeli nie była ułożona? Troszeczkę? Dobrze. Teraz kilka takich jeszcze innych myśli. Dlaczego teoria pochwycenia przed uciskiem stała się taka popularna? Odsyłam Was, jeżeli chcielibyście przypomnieć sobie, do naszej pierwszej konferencji, którą mieliśmy kilka miesięcy temu. I tam była taka jedna sesja, gdzie opowiadaliśmy o dyspensacjonalizmie, czyli historia Johna Nelsona Darby i gościa, który nazywał się Cyrus Scofield. I co oni zrobili dla tego? Jeżeli chcecie sobie przypomnieć, to proponuję, żeby otworzyć sobie stronę internetową, kliknąć sobie pierwszą naszą konferencję eschatologiczną. I tam bodajże jest to trzecia sesja chyba, o ile pamiętam. I tam posłuchajcie i tam będzie dużo informacji konkretnych na ten temat. Nie chcę o tym teraz mówić, bo to zajmie bardzo dużo czasu. W każdym razie John Nelson Darby był człowiekiem odpowiedzialnym za popularyzację tej teorii w wieku XIX. Wcześniej pojawiali się ludzie, którzy o tym czasami mówili, ale było to zjawiskiem bardzo marginalnym. Natomiast od czasu Nelsona Darby i później Scofielda przede wszystkim, który był jego uczniem, który propagował jego teorię, to wszystko stało się strasznie popularne. Now, Scofield miał poparcie grup syjonistycznych. Dlaczego? Pamiętajcie o tym, że kiedyś jeszcze, w czasach wcześniejszych, Kościół przyjął taką teorię teologiczną, że my jako Kościół pogański zastępujemy kogo? Zastępujemy Izrael. W związku z powyższym ta teologia zastąpienia Izraela była popularna w Kościele chrześcijańskim, a więc Izrael, Żydzi w ogóle nie istnieli, byli nieważni. Byli mordercami Chrystusa i to wszystko. Natomiast John Nelson Darby, mimo tego, że popełnił bardzo dużo błędów interpretacyjnych, on wyodrębnił Kościół jako organ składający się głównie z pogan i też z Żydów, ale mówił o narodzie żydowskim Izraelu jako narodzie wybranym przez cały czas i próbował interpretować Biblię w nowy sposób. I teraz Żydom się to bardzo spodobało. To też miało związek z powstaniem państwa izraelskiego. Bo te grupy syjonistyczne pracowały właśnie nad powstaniem państwa izraelskiego i one promowały Biblię Scofielda, który wydał miliony tych egzemplarzy i to poszło na cały świat. Cały świat anglojęzyczny miał coś takiego, co się nazywa Scofield Reference Bible. I jeszcze dzisiaj czasami słyszę w internecie kaznodziejów, którzy mówią, że jak się nawróciłem, to pierwsza Biblia, którą miałem, którą czytałem, to był Scofield Reference Bible. Bo ona była wszędzie. Ona była rozdawana wszędzie, we wszystkich koledżach biblijnych, wszystkich szkołach teologicznych, absolutnie wszędzie. Zalała cały świat ta Biblia. Ta Biblia zawierała mnóstwo tak zwanych, jak to się po polsku mówi, footnotes, czyli na dole strony, jak to się nazywa? Komentarzy na dole, tak? Komentarzy na dole było, gdzie oczywiście wszystko było wytłumaczone tak, jak Darby to wymyślił. W związku z powyższym teoria pochwycenia Kościoła przed tak zwanym uciskiem została bardzo przez to propagowana, a później powstał Dallas Theological Seminary, który też był promowany przez tę organizację, który do dzisiaj promuje tę ideę na cały świat. I to jest bardzo silna organizacja, mają duże wpływy polityczne ci ludzie. Darby był przeciwnikiem teologii zastąpienia Izraela przez Kościół. Twierdził, że Kościół to Kościół, a Izrael to Izrael. I to się bardzo podobało Żydom. W związku z tym jego uczeń Scofield uzyskał poparcie i pieniądze, a jego Biblia z komentarzami rozeszła się po całym świecie. I tak do dzisiaj jest, że ta teoria o tym, że Kościół będzie pochwycony przed uciskiem, z tego po prostu wyszła. Potem powstała właśnie ta szkoła teologiczna i tak dalej. Teraz, czy pierwszy Kościół, czyli ludzie w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym wieku, wierzył, że wierzący przejdą przez wielki ucisk? Bardzo proste pytanie. Włączyłem sobie wyszukiwarkę tydzień temu, 37 tomów Ojców Kościoła. I wrzuciłem hasło antychryst. Pojawiło się kilka tysięcy razy. Potem przez długie, długie godziny czytałem w ten sposób, że kilka zdań przed słowem antychryst, kilka zdań po, żeby złapać kontekst bezpośredni, co w tym dziele Ojca Kościoła jest na ten temat napisane. Prawie we wszystkich przypadkach mówiono albo o antychryście jako tym, który przyjdzie na ziemię, albo mówiono o antychryście jako człowieku, który jest heretykiem, czyli odstępcą od prawowitej wiary, która została przekazana przez apostołów. Czyli jeżeli ktoś jest heretykiem, nazywany był antychrystem. I tak samo mówiono o antychryście, czyli o człowieku grzechu, który przyjdzie na ziemię. I znalazłem kilkaset fragmentów na ten temat, z których wybrałem kilkadziesiąt, w których można było znaleźć w tych kilkudziesięciu bezpośredni kontekst, na zasadzie czytam 5, 6, 7 zdań i z tych 5, 6, 7 zdań można wyczytać, co ten ojciec Kościoła na ten temat myśli. I z tych kilkunastu wybrałem dzisiaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chyba, czy 8 fragmentów, żeby wam pokazać na przestrzeni wieków, w co wierzono. Pierwszy fragment, który wybrałem z tak zwanego pasterza Hermasa. Ktoś czytał pasterza Hermasa? Tak? Taka alegoryczna, apokaliptyczna opowieść, która ma budować wiarę i strzec ludzi przed złym prowadzeniem się. Powstał ten tekst w latach prawdopodobnie 150-160 naszej ery. I taki fragmencik z tego tekstu, posłuchajcie. Ta bestia jest typem wielkiego ucisku, który nadchodzi. Jeśli więc przygotujecie się i będziecie pokutować i z całego serca nawrócicie się do Pana, będzie możliwe przed tym uciec. Jeśli wasze serca będą czyste i nieskazitelne i spędzicie resztę swojego życia w służbie Pana bez zarzutu, złóżcie na Pana swoje troski i On będzie nimi kierował. To jest fragment z Hermasa na przykład. Pamiętamy, że podobnie w Ewangelii Łukasza autor tego dokumentu mówi, że święte życie w służbie pozwoli uciec przed uciskiem. Ten fragment jest wykorzystywany często przez tych tak zwanych przeduciskowców na udowodnienie pochwycenia przed uciskiem, ale zupełnie błędnie, ponieważ Jezus poleca wręcz ucieczkę. I tu jest mowa, że będziemy mogli uciec. Jeżeli będziemy święte życie prowadzić, będziemy mogli uciec przez prześladowaniami, ale na pewno nie jest to pochwycenie. Hipolitus, który żył w latach 170-235, w swoim dziele o Chrystusie i Antychryście pisze tak. Te rzeczy mające się wydarzyć, umiłowani, i ten tydzień podzielony na dwie części, i ohyda spustoszenia wtedy objawiona, i dwaj prorocy poprzedzający przyjście Pana, ukończywszy swoją służbę i cały świat dobiegający swego kresu, cóż zostanie, jak tylko przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa z nieba, na którego z nadzieją oczekujemy. On to ześle ogień i sprawiedliwy sąd na tych, którzy odrzucili wiarę w Niego, bo Pan powiada, i kiedy te rzeczy zaczną się dziać, spójrzcie w górę i podnieście swoje głowy, bo przybliża się wasze odkupienie. I ani jeden włos z waszych głów nie zginie, bo tak jak błyskawica przychodzi ze wschodu i świci aż do zachodu, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Czyli mamy tutaj podział 70. tygodnia Daniela na dwie części, na początku, potem ohyda spustoszenia, czyli objawienie Antychrysta, bo on się objawi w ten sposób. Dwóch świadków w Jerozolimie, którzy będą głosić, o którym w objawieniu świętego Jana czytamy. I oczekiwanie na przyjście Jezusa, który osądzi niewierzących, a będzie zbawieniem dla wierzących. Czyli bardzo biblijnie, zgodnie z tym, co jest w Biblii. Cyryl z Jerozolimy, który żył w latach najprawdopodobniej 313 do 386, tak mówi o Antychryście. Na początku faktycznie będzie udawać łagodność, jak gdyby był wykształconą i stonowaną osobą, oraz trzeźwość i dobrotliwość. I będzie próbował zwodzić poprzez swoje fałszywe znaki i cuda, omamiwszy Żydów, że niejako jest ich oczekiwanym Mesjaszem. Potem będzie się charakteryzował wszelkiego rodzaju nieludzkimi przestępstwami i bezprawiem, aby w tym wyprzedzić wszystkich niesprawiedliwych i bezbożnych ludzi, którzy byli przed nim, działając przeciwko wszystkim ludziom, a w szczególności przeciwko nam, chrześcijanom. Czyli Cyryl z Jerozolimy mówi tutaj o Antychryście, mówi o obłudniku, człowiek, który najpierw będzie udawał kogoś dobrego, potem objawi się w całej swojej obrzydliwości i on będzie działał przeciwko chrześcijanom, czyli będzie prześladował chrześcijan. A jest to okres tak zwanego ostatniego tygodnia Daniela, jeżeli będziemy w ogóle tę ideę w jakiś sposób. Zresztą dzisiaj o tym nie mówimy. Nie teraz. Jan Chryzostom, 349-407. Homilia na temat pierwszego listu Jana. Jan mówi tak. Piszę do was nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie pochodzi z prawdy. Oto otrzymujemy wskazówkę, jak możemy rozpoznać Antychrysta. Kim jest Chrystus? Prawdą. On sam powiedział, że ja jestem prawdą i żadne kłamstwo nie pochodzi z prawdy. Czyli w tym fragmencie Jan Chryzostom mówi, że dzięki pierwszemu listowi Jana będziemy mogli rozpoznać Antychrysta, kiedy się pojawi. Cyprian, który umarł w roku 258. I taki fragment. Bo nawet Antychryst, kiedy się pojawi, nie wejdzie do kościoła, dlatego że będzie nam groził. My też nie poddamy się jego orężowi i jego przemocy, ponieważ on deklaruje, że nas zniszczy, jeżeli będziemy się mu sprzeciwiać. Z tego krótkiego fragmentu wyraźnie wynika, że on mówi tu otwarcie o czasie wielkiego ucisku i prześladowaniu Kościoła przez Antychrysta. Jan z Damaszku, czyli dużo późniejszy termin, 676, 749. I czytam. Dlatego, tak jak powiedzieliśmy, jest on potomkiem wszeteczeństwa i jest wychowywany w ukryciu i nagle pojawia się, robi bunt i przejmuje władzę. A na początku jego panowania, albo raczej tyranii, przyjmuje pozę świętości. Ale kiedy staje się panem, prześladuje Kościół Boży i objawia całą swoją niegodziwość. On przyjdzie ze znakami i fałszywymi cudami, nieprawdziwymi, i oszuka i odwiedzie od żywego Boga tych, których umysł spoczywa na niesolidnym i niestałym fundamencie, tak, że nawet wybrani, jeśli to możliwe, mogą być zwiedzeni. Czyli Jan z Damaszku mówi o objawieniu się Antychrysta w okresie jego panowania i o tym, że my, Kościół, w tym czasie jesteśmy na ziemi i będziemy mieli z tym problem. Ireneusz. 125-202. No, Ireneusz jest szczególnie ważnym świadkiem, ponieważ jest on uczniem Polikarpa, który był bezpośrednim uczniem apostoła Jana. Czyli jest to bezpośredni potomek niejako i odbiorca teologii samego apostoła Jana. A więc głos Ireneusza jest bardzo, bardzo ważny. W swojej księdze przeciwko herezjom w rozdziale 28 mówi tak. W rzeczywistości plewy, czyli apostazja, będą odrzucone. Ale pszenica, to znaczy ci, którzy wydają dla Boga owoc w wierze, będą zebrani do stodoły. I z tego powodu ucisk jest potrzebny dla tych, którzy są zbawiani, bo w ten sposób zostają złamani i uzdatnieni i pokropieni cierpliwością Słowa Bożego i podpaleni ogniem dla oczyszczenia, dzięki czemu mogą być przygotowani na królewską ucztę. Czyli Ireneusz jest szczególnie ważnym głosem dla nas. Mówi, że Kościół potrzebuje ucisku. Pszenica potrzebuje ucisku i ten ogień prześladowań i doświadczeń oczyszcza oblubienicę przed weselem. W innym fragmencie z tej samej księgi przeciw herezjom, z rozdziału 35, Ireneusz mówi tak, bo te wszystkie oraz inne słowa były niewątpliwie wypowiedziane względem zmartwychwstania sprawiedliwych, które ma miejsce po przyjściu Antychrysta i zniszczenia wszystkich narodów jemu poddanych. Ireneusz potwierdza nam to, co Biblia mówi, co mówią apostołowie. Że zmartwychwstanie następuje kiedy? Po przyjściu Antychrysta. Nie przed, ale po. Po przyjściu Antychrysta. Czyli w czasie drugiego przyjścia Jezusa, w czasie paruzji. Następuje wtedy zmartwychwstanie, a jednocześnie pochwycenie. Ireneusz to potwierdza. A więc zmartwychwstanie sprawiedliwych ma miejsce po przyjściu Antychrysta, a tym samym pochwycenie Kościoła też ma miejsce po przyjściu Antychrysta. A zatem popularna dziś teoria o pochwyceniu Kościoła przed uciskiem nie znajduje uzasadnienia w Słowie Bożym. Owszem, temat jest bardzo, bardzo szeroki, jest mnóstwo aspektów tego i w żaden sposób dzisiaj, w czasie naszego krótkiego spotkania, nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Jest ich multum. I mam nadzieję, jeżeli Bóg pozwoli, to jeżeli tego życzycie sobie, to zrobimy taką kolejną konferencję być może w przyszłości, gdzie będziemy poruszać kolejne zagadnienia.